Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ewangelizację kultury i rodziny zalecił papież biskupom Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona. Natomiast Stolica Apostolska domaga się od Włoch poszanowania swej suwerenności. Aktualności watykańskie rozpoczną dzisiejszy program. Następnie Krzysztof Chudzik z Lublina opowie o przyjęciu nowych polskich członków zakonu bożogrobców. Na koniec zaś okruchy Ewangelii i ksiądz Arkadiusz Nocoń. Na sobotni magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Uznanie dla troski o potrzeby ubogich i chorych, zwłaszcza na AIDS, jak też publicznego występowania na rzecz potrzebujących, wyraził papież biskupom Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona. Przybyli oni z tych dwóch krajów Oceanii z wizytą ad limina. Benedykt XVI zachęcił ich do kontynuowania dialogu i współpracy z władzami świeckimi, tak by Kościół mógł swobodnie wypowiadać się i służyć dobru wspólnemu w sposób w pełni zgodny z ewangelicznymi wartościami. Mówiąc o wysiłkach duszpasterskich podejmowanych dla ewangelizacji kultury, wskazał na potrzebę odnoszenia nieprzemijających prawd Ewangelii do obyczajów ludzi, którym się je głosi. Należy przy tym budować na obecnych już u nich elementach pozytywnych, inne oczyszczając, kiedy jest to konieczne.
Gdy mowa o tym aspekcie ewangelizacji, rodzina ma tu kluczową rolę, będąc podstawową komórką społeczeństwa i pierwszym miejscem, gdzie przyswaja się wiarę i kulturę. Choć społeczeństwo uznaje ważną rolę rodziny w historii, szczególną uwagę trzeba obecnie zwracać na takie dobra religijne, społeczne i moralne, jak wierność, równość i wzajemny szacunek męża i żony. Kościół niestrudzenie głosi, że rodzina opiera się na naturalnej instytucji małżeństwa między mężczyzną i kobietą. W przypadku ochrzczonych jest ona wyniesiona przez Chrystusa na nadprzyrodzony poziom sakramentu, przez który mąż i żona mają udział w miłości Boga, gdy stają się jednym ciałem, przyrzekając sobie wzajemną miłość i szacunek oraz pozostając otwarci na Boży dar, jakim są dzieci. W tym względzie pochwalam wasze wysiłki, by traktować jako duszpasterski priorytet ewangelizację małżeństwa i rodziny zgodnie z katolickim nauczaniem moralnym.
Jako przykład dla rodzin papież wskazał błogosławionego Petera Torota, którego stulecie urodzin jest obecnie obchodzone. Ten świecki katechista, żonaty i ojciec rodziny poniósł śmierć męczeńską w 1945 roku z ręki japońskich okupantów za obronę świętości małżeństwa. Przeciwstawiał się próbom przywrócenia wielożeństwa. Jan Paweł II beatyfikował go podczas swej wizyty w Papui Nowej Gwinei. Benedykt XVI przypomniał też potrzebę formacji katechetycznej, by chronić wiernych przed próbami nawracania ich na zbyt uproszczone wersje chrześcijaństwa, często oparte tylko na fałszywych obietnicach dobrobytu materialnego. Jak wiadomo, tamtejsze tereny dotknięte są plagą prozelityzmu sekt pochodzących z USA czy Nowej Zelandii.
Mamy nadzieję, że zostanie uszanowana suwerenność Stolicy Apostolskiej oraz jej instytucji zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego. Czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego. Odnosi się on do przejęcia przez włoski wymiar sprawiedliwości dokumentacji dotyczącej Banku Watykańskiego, która była w posiadaniu jego byłego prezesa profesora Ettore Gottiego Tedeschiego. Zamierzał on ją przesłać papieżowi, aby dowieść swej niewinności po tym, jak Rada Nadzorcza JOR-u wyraziła wobec niego wotum nieufności.
Komunikat prasowy przypomina, że zwolnienie bankiera wynikało wyłącznie z jego własnych zaniedbań w zarządzaniu Instytutem Dzieł Religijnych. Nie było zatem ingerencją w politykę przejrzystości, która władzom Stolicy Apostolskiej leży na sercu. Watykan zapewnia też o pełnym zaufaniu do personelu banku.
W Polsce przebywa kardynał Tarciso Bertone. Watykański sekretarz stanu odebrał wczoraj w Krakowie doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dziś przybył do Łodzi, gdzie wieczorem spotkał się w tamtejszym seminarium duchownym ze światem kultury i nauki. Włoski purpurat wygłosił konferencję zatytułowaną Jan Paweł II – Świadek i Mistrz Kultury Życia.
Uroczyste przyjęcie nowych członków zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego odbyło się dzisiaj w lubelskiej archikatedrze. Inwestytura, czyli obrzęd przyjęcia, dotyczyła 5 kawalerów, damy i prezbitera. Polscy bożogrobcy, których historyczną siedzibą jest Miechów z bazyliką zawierającą replikę grobu jerozolimskiego, od uroczystości Bożego Ciała przebywali w Lublinie. Relacja Krzysztofa Chudzika.
W czwartek kawalerowie i damy uczestniczyli w procesji Bożego Ciała, w piątek kandydaci złożyli przyrzeczenie, a insygnia zakonne pobłogosławił biskup łowicki profesor Andrzej Dziuba, współinicjator powstania Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu w 1995 roku.
Wyraźcie teraz przed Bogiem wasze zobowiązanie i przyrzeczenie jako dama i kawalerowie zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
My nie jesteśmy instytutem osób konsekrowanych, jesteśmy nadal osobami świeckimi, jednak złożyliśmy pewne uroczyste śluby zakonne przed biskupem przy ołtarzu.
Jego ekscelencja zwierzchnik Polski, komandor Karol Bolesław Szlenkier.
Naszym charyzmatem jest wspieranie łacińskiego patriarchatu w Ziemi Świętej i dbanie o życie chrześcijan w Ziemi Świętej. Ten obowiązek zakonny, ten charyzmat realizujemy w różnych naszych działaniach na różnych polach. Jest to działanie charytatywne, modlitewne, pielgrzymkowe i poznawcze. Dzielimy się z naszymi bliźnimi w parafiach i w całym kraju wiedzą o Ziemi Świętej.
Czy bożogrobcy współpracują z innymi podobnymi zakonami?
Owszem, szczególnie z zakonem szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego, to jest Maltańczyków popularnie zwanym. Utrzymujemy kontakty również na co dzień. Można nas spotkać wspólnie procedujących podczas procesji Bożego Ciała w wielu miastach w Polsce. To są rzeczywiście wszystko zakony wywodzące się ze średniowiecznych czasów Królestwa Jerozolimskiego i wypraw krzyżowych. Jednak tylko zakon rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie pozostaje w ścisłej łączności i w strukturze Kościoła katolickiego. Pozostałe zakony rycerskie w ciągu wieków uzyskały pewną suwerenność, niezależność od stolicy apostolskiej. To są zakony, które prowadzą się i rządzą się według swoich praw. Natomiast zakon rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie jest w pełni w strukturze Kościoła katolickiego.
Głównym uroczystościom w sobotę przewodniczył wielki przeor polskiego zwierzchnictwa kardynał Józef Glemp. Nawiązał do historii zakonu sięgającej XI wieku.
Rycerstwo Grobu Bożego jako zakon zawsze będzie miał przed oczyma zmartwychwstanie jako podstawową prawdę, której służy i którą rozszerza. Tam w Jerozolimie, miejsca tak bardzo kontestowanego w świecie przez stulecia, jako taki znak ciągłej naszej gotowości w każdym stuleciu, w każdym pokoleniu do obrony tego, co jest najważniejsze.
Obrzęd inwestytury odbywa się w dialogu wielkiego przeora i kandydatów.
Stać się kawalerem zakonu Świętego Grobu Bożego to walczyć o Królestwo Chrystusa, o rozszerzanie się Kościoła i podejmować posługę charytatywną w tym samym głębokim duchu wiary i miłości. Czy jesteście gotowi do przyjęcia tego ideału waszego życia? Zechciejcie mocno zapamiętać, że Królestwa Bożego nie osiąga się za pomocą miecza, ale za pomocą wiary i miłości.
Kluczowym aktem jest pasowanie mieczem, nałożenie dystynktorium oraz płaszcza zakonnego.
Na mocy udzielonego mi mandatu ustanawiam ciebie i ogłaszam kawalerem zakonu rycerskiego Świętego Grobu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
17. inwestytura polskich bożogrobców odbywała się akurat w dniu 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lublinie. Uczestnicy mogli z tej okazji wysłuchać na kulu uroczystego koncertu. Kawalerów i damy różnicują charakterystyczne stroje, ale poza tym...
Kobiety ze swoją wrażliwością mają być jeszcze bardziej otwarte na te potrzeby, które w Ziemi Świętej trzeba wspierać.
Pani Małgorzata jest jedną z 7 osób przyjętych dziś po 2-letnich przygotowaniach w poczet zakonu.
Strój bożogrobców wyróżnia się nie tylko krzyżem, który symbolizuje 5 ran Chrystusa, czerwonym krzyżem, na białym płaszczu u rycerzy i na czarnym płaszczu u dam, ale także strojem uzupełniającym jest beret z krzyżem jerozolimskim u kawalerów, a damy mają czarne woalki, czarne koronki. Tak się złożyło, że rodzinne związki mam pewne z osobami, które były pierwsze i dostąpiły zaszczytu należenia do tego zakonu linii świeckiej, a teraz będąc blisko mojego męża, od 10 lat z górą śledzę, doceniam wszystko to, co się w tym zakonie dzieje i jak właśnie się udaje wspierać patriarchę w Jerozolimie, w działalności jego na rzecz chrześcijan, czyli budowy kościołów, budowy kaplic, budowy szpitali, szkół, przedszkoli. To wszystko jest taką działalnością potrzebną bardzo dla lepszego funkcjonowania chrześcijan, ale oni także potrzebują naszego wsparcia modlitewnego i tu potrzebna jest ta nasza formacja duchowa i potrzebna jest nasza modlitwa.
54 zwierzchnictwa narodowe gromadzą obecnie około 28 tysięcy bożogrobców. W Polsce od dziś 236. Z nominacji Ojca Świętego Urząd Wielkiego Mistrza pełni kardynał Edwin Frederick O'Brien, pod którego przewodnictwem za tydzień odbędzie się w Rzymie spotkanie zwierzchników z poszczególnych państw europejskich. Dotacje bożogrobców pokrywają około 50% potrzeb łacińskiego patriarchatu Jerozolimy.
Niech ta rycerskość budowana na Bogu będzie pielęgnowana jako szlachetna cnota na czasy współczesne, które będzie odpowiadała tym wielkim zapotrzebowaniom świata na szlachetność i dobroć. Amen.
Okruchy Ewangelii. Kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu?
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Po uroczystościach zesłania Ducha Świętego i Trójcy Świętej rozpoczynamy w roku liturgicznym pewien nowy etap. Liturgiści dzielą bowiem rok na 2 zasadnicze części: teologiczną i antropologiczną. W tej pierwszej, która kończy się wraz z okresem wielkanocnym, mowa jest o Bogu zstępującym ku człowiekowi. W tej drugiej, którą właśnie rozpoczynamy, mowa będzie o człowieku wstępującym ku Bogu. Człowieku odpowiadającym na Boże wezwanie. Zaraz na początku tego cyklu czeka nas jednak prawdziwy wstrząs. Okazuje się bowiem, że to wszystko, co Pan Bóg uczynił wychodząc ku człowiekowi, pragnąc jego zbawienia, a więc wcielenie Bożego Syna, jego śmierć na krzyżu i zesłanie Ducha Świętego, mogą być przez człowieka zaprzepaszczone przez jeden grzech, jedno bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, za które nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Aby nie było żadnych wątpliwości, mówi nam o tym sam Jezus. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczony. Lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Słowa te mogą w człowieku wywołać dreszcze. Od samego początku nurtowały też serca wierzących. Święty Augustyn powie, że w całym Piśmie Świętym nie ma bardziej znaczącej ani trudniejszej kwestii. Jak zatem mamy rozumieć te słowa? I na czym polega ów grzech przeciw Duchowi Świętemu, abyśmy mogli się go ustrzec? Odpowiedzi szukać będziemy u ojców Kościoła, którzy, jak wiadomo, są najlepszymi znawcami Pisma Świętego. Zaraz na początku mają oni dla nas dobrą wiadomość. Wszyscy twierdzą bowiem, że grzechu przeciw Duchowi Świętemu nie można sprowadzać do jednego słowa, jednego bluźnierstwa, jak mogłyby to sugerować słowa Jezusa. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Duchowi Świętemu. Ojcowie Kościoła utożsamiają bowiem ten grzech z pewną postawą człowieka, polegającą na uporczywym odrzucaniu Bożej łaski. Święty Ireneusz twierdzi nadto, że grzeszy przeciw Duchowi Świętemu ten, kto odrzuca jego działanie w grupach i wspólnotach powstających w Kościele. Święty Ambroży z kolei nazwał tym grzechem herezję, schizmy i wszystko to, co rozdziera jedność Kościoła. Dla świętego Augustyna natomiast kluczowe było pojęcie zatwardziałości serca, którą widział w odrzucaniu Bożej łaski, trwaniu w grzechu, braku skruchy i pokuty. Autor ten powiedział jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, a mianowicie, że o grzechu przeciw Duchowi Świętemu nie można mówić, dopóki żyje człowiek. Zawsze bowiem, jak dobry łotr, może się on nawrócić. Jeżeli więc grzech przeciw Duchowi Świętemu nie będzie człowiekowi odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym, to nie dlatego, że Duch Święty nie chce go komuś odpuścić, albo że się na kogoś obraził, zawziął, ale dlatego, że człowiek, który grzechy popełnia, sam uporczywie odrzuca miłosierną dłoń Boga. Czy dużo jest takich ludzi? Nie wiemy. Nie mamy wglądu do boskich rejestrów. Mamy za to ogromną nadzieję, że rację kiedyś będzie miał słynny kaznodzieja Paryża, biskup Bousset, który głosił, że tam, na sądzie Bożym, bardziej będziemy podziwiali Boże miłosierdzie, aniżeli Bożą sprawiedliwość. Co daj Boże. Amen.
Refleksja księdza Arkadiusza Noconia do niedzielnych czytań kończy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.